Pan Jezus nauczał swych uczniów o tak wielkich sprawach jak Boże Królestwo, zmartwychwstanie, zbawienie, ale omawiał też kwestie praktyczne, kwestie codziennego życia. W drugiej części 18 rozdziału Ewangelii Mateusza napotykamy na taką właśnie wypowiedź Jezusa. Czytam od wiersza 15. Gdyby twój brat zawinił wobec ciebie, idź i porozmawiaj z nim w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, odzyskałeś brata. Jeśli jednak nie usłucha, dobierz sobie jednego lub dwóch świadków, gdyż w każdej sprawie spornej potrzebne jest zeznanie dwóch albo trzech świadków. Jeśli ich nie usłucha, przedstaw sprawę zborowi. Jeśli zboru nie usłucha, możesz traktować go jak obcego i celnika. Oświadczam wam, że cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto najbardziej ogólne ujęcie tego, co Jezus powiedział. Jeżeli ktokolwiek grzeszy przeciwko tobie, nie szczędź wysiłku, by nakłonić go do przyznania się do winy i by doprowadzić do powrotu dobrych stosunków między tobą a nim. Zasadniczo mamy tu pouczenie, że nie wolno tolerować żadnej sytuacji, w której zerwane są osobiste stosunki pomiędzy nami. Jeżeli naprawdę coś się w tych stosunkach psuje, to musimy coś zrobić, żeby je naprawić. Jezus proponuje cały plan działania prowadzącego do naprawienia zerwanych stosunków w społeczności chrześcijańskiej. Po pierwsze, jeżeli czujemy, że ktoś wyrządził nam krzywdę, powinniśmy natychmiast wyrazić nasz żal słownie. Nie ma nic gorszego nad pozostawienie krzywdy w sferze rozmyślań. Postępowanie takie jest wręcz zgubne. Może ono do tego stopnia zatruć nasz umysł i całe nasze życie, że o niczym innym nie będziemy zdolni myśleć, jak tylko o tej doznanej osobistej krzywdzie. Każde takie uczucie należy wyciągnąć na zewnątrz, dobrze mu się przyjrzeć, a następnie wyrazić słowami. Często samo już przełożenie uczuć na słowa ukaże małostkowość i błahość całej sprawy. Czasami takie ciche rozpamiętywanie doznanej krzywdy, które samo w sobie jest cierpieniem, jest największą krzywdą, jaką człowiek może sam sobie wyrządzić. Następnie, jeśli czujemy, że ktoś wyrządził nam krzywdę, powinniśmy pójść i zobaczyć się z nim osobiście. Nic nie przysparza tyle biedy w takich sytuacjach jak pisanie listów. List może być zupełnie niewłaściwie odczytany, źle zrozumiany. Może w sposób zupełnie przypadkowy przekazać niezamierzony przez autora ton. Tylko jeden jest właściwy sposób osiągnięcia porozumienia z człowiekiem, z którym jesteśmy poróżnieni. Mianowicie spotkanie się z nim twarzą w twarz. Jeżeli ta prywatna, osobista konfrontacja okaże się nieskuteczna, wtedy powinniśmy pójść jeszcze raz, zabierając ze sobą jakąś mądrą osobę lub kilka osób. Zebranie dwu lub trzech rozsądnych ludzi ma dopomóc w doprowadzeniu do pojednania. Może się przecież okazać, że to my jesteśmy przyczyną poróżnienia, a nie ten drugi człowiek. Człowiek często najbardziej nienawidzi tych, którym wyrządził krzywdę. Dlatego może się okazać, że wszystko to, co my mamy do powiedzenia, nie pozyska owego drugiego człowieka. Natomiast omówienie sprawy w obecności kilku rozsądnych, mądrych, uprzejmych i kierujących się miłością ludzi może stworzyć zupełnie nową atmosferę, potrzebną do tego, byśmy stali się obiektywni i widzieli siebie tak, jak inni nas widzą. Rabini mieli mądre powiedzenie: nie wydawaj sądów w pojedynkę, bo nikt nie może sądzić, gdy jest sam, prócz jednego, Boga. Pierwszą zasadą więc jest, że nie możemy wydawać sądu o naszych bliźnich ani o sobie samych w pojedynkę. Prawdziwie obiektywny i sprawiedliwy jest bowiem jedynie Bóg. Jeżeli zawiedzie rozmowa w cztery oczy oraz rozmowa z udziałem kilku świadków, musimy nasz problem przedstawić chrześcijańskiej wspólnocie. Dlaczego? Ponieważ problemy nie mogą być rozwiązane za pośrednictwem sądów lub sporów pozbawionych Ducha Chrystusowego. Sądy niczego nie rozwiązują. Owszem, przysporzają jeszcze więcej problemów. stosunki między osobami wierzącymi mogą doznać uleczenia jedynie w atmosferze chrześcijańskiej modlitwy, chrześcijańskiej miłości i chrześcijańskiej wspólnoty. Oczywiście koniecznym warunkiem jest, by społeczność chrześcijańska była prawdziwą wspólnotą chrześcijańską, by wszystkie sprawy rozsądzane były w niej nie w świetle księgi zwyczajów i przepisów, ale w świetle miłości. Dalej czytamy, że jeżeli nawet ten ostatni zabieg nie przyniesie pożądanego efektu, to wtedy człowiek, który wyrządził nam krzywdę, ma być traktowany przez nas jak poganin i celnik. Czy znaczy to, że człowiek taki musi być zaniechany jako przypadek beznadziejny, jako ktoś bezpowrotnie utracony? Nie, tego Jezus na pewno nie miał na myśli. On nie mógł przecież wyznaczyć granic ludzkiemu przebaczeniu. Co w takim razie miał Jezus na myśli? Mówiąc o celnikach i grzesznikach, Jezus zawsze był pełen współczucia i łagodności i dostrzegał dobre cechy ich charakteru. To, co Jezus powiedział, oznaczało w przybliżeniu prawdopodobnie to, co następuje. Kiedy już zrobiłeś wszystko, kiedy dałeś grzesznikowi każdą możliwą szansę, a on w dalszym ciągu pozostaje uparty i nieubłagany, możesz pomyśleć sobie, że nie jest on lepszy od sprzedajnego celnika albo nawet bezbożnego poganina. Kto wie, może nawet masz rację. Ale ja nie stwierdziłem, żeby celnicy i poganie i grzesznicy byli ludźmi pozbawionymi nadziei. Poznałem ich i wiem, że oni też mają serce. Wielu spośród nich, jak na przykład Lewi albo Zacheusz, stało się moimi najlepszymi przyjaciółmi. Nawet jeżeli uparty grzesznik jest podobny do celnika i poganina, to przecież można go pozyskać. Ja to robiłem. Taki sens mają słowa Jezusa. Nie jest to więc zalecenie zaniechania człowieka, jest to wyzwanie pozyskania go taką miłością, która może dotknąć nawet najtwardsze serce. Nie jest to stwierdzenie, że niektórzy ludzie są spisani na straty. Jest to stwierdzenie, że Chrystus nie uważa żadnego człowieka za beznadziejny przypadek i że nam też nie wolno nikogo stawiać w kategorii ludzi bezpowrotnie straconych. I w końcu znajdujemy wypowiedź Jezusa o związywaniu i rozwiązywaniu. Słowa te nie są łatwe do zrozumienia. Właściwe ich znaczenie jest prawdopodobnie następujące. Stosunki, jakie układamy z bliźnimi, będą trwały nie tylko w doczesności, ale również w wieczności. Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, by były one dobre. A więc Jezus wzywa nas, byśmy byli odpowiedzialni, wyrozumiali, byśmy zawsze dążyli do pojednania i byśmy byli gotowi do przebaczania, byśmy nigdy nie kładli na nikim kreski, ale z miłością, cierpliwie dążyli do pozyskania każdego człowieka, tak jak czynił to Jezus. Bardzo ważne słowa Jezusa zapisane są w 19 i 20 wierszu 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jezus przyrzeka: zapewniam was, że jeśli we dwóch będziecie się zgodnie modlić o coś na ziemi, otrzymacie to od mojego Ojca, który jest w niebie. Bowiem tam, gdzie dwoje lub troje zbiera się w moim imieniu, jestem wśród nich. To jedna z tych wypowiedzi Jezusa, które dla właściwego zrozumienia muszą być gruntownie przeanalizowane. Jezus mówi, że jeżeli tu na ziemi dwie lub trzy osoby uzgodnią przedmiot wspólnej modlitwy, to otrzymają od Boga to, o co proszą. Nie możemy przyjąć tej wypowiedzi dosłownie, bez żadnego uwarunkowania lub bez wyjaśnień. Ileż to razy dwoje ludzi uzgadniało swoje prośby o cielesne lub duchowe uzdrowienie jakiejś ukochanej osoby, lecz ich modlitwa nie została w dosłownym sensie wysłuchana. Ile to już razy lud Boży uzgadniał prośby o nawrócenie własnego kraju albo o nawrócenie pogan i przyjście Królestwa Bożego, a mimo to dziś jeszcze daleko jest do wysłuchania ich modlitwy. Ludzie uzgadniają przedmiot modlitwy, modlą się żarliwie, ale nie otrzymują tego, o co proszą. Właściwe zrozumienie tych słów Jezusa odsłania więc bogactwo zawartych w niej głębokich treści. Przyjrzyjmy się najpierw im i spróbujmy je zrozumieć. Rzecz pierwsza, najważniejsza, ta wypowiedź Jezusa znaczy, że nie wolno modlić się modlitwą egoistyczną oraz że modlitwa egoistyczna nie może być wysłuchana. Jezus nie chce, byśmy, zapominając o wszystkim innym, modlili się wyłącznie o nasze potrzeby. Jezus chce, byśmy modlili się jako członkowie wspólnoty, w porozumieniu z innymi, pamiętając, że życie i świat tak są urządzone, by spotkać potrzeby całej społeczności, a nie jednostek. Przecież wysłuchanie każdej naszej modlitwy często uniemożliwiałoby wysłuchanie modlitwy kogoś innego. Często nasze modlitwy o nasze sukcesy byłyby z konieczności modlitwami o niepowodzenie w życiu innych ludzi. Skuteczna modlitwa musi być modlitwą uzgodnioną, z której całkowicie jest usunięty element egoistycznej koncentracji wokół własnych potrzeb i pragnień. Modlitwa pozbawiona egoizmu jest zawsze wysłuchana. Ale tutaj, tak jak zawsze, musimy pamiętać o podstawowym prawie modlitwy. Prawo to mówi, że przez modlitwę otrzymujemy nie tę odpowiedź, jakiej żądamy lub jakiej się spodziewamy, ale taką, jaką Bóg w swej boskiej mądrości i miłości uznaje za najlepszą. Ponieważ jesteśmy istotami ludzkimi i mamy ludzkie serce i ludzkie niepokoje, ludzkie nadzieje i ludzkie pragnienia, w modlitwach naszych najczęściej prosimy o ratunek. Modlimy się o wyprowadzenie z jakiejś próby, z jakiegoś rozczarowania, czy też z trudnej i bolesnej sytuacji. Natomiast Bóg, odpowiadając, zawsze oferuje nam nie tyle ucieczkę, co zwycięstwo. Bóg nie pomaga nam uciec od naszego ludzkiego położenia. Raczej sprawia, że możemy przyjąć to, czego nie potrafimy zrozumieć. Daje nam siłę nieść to, co bez Niego byłoby nie do zniesienia. Czyni nas zdolnymi odważnie stawiać czoła sytuacjom, którym bez Niego nikt nie mógłby sprostać. Daje nam mądrość potrzebną do panowania nad takimi sytuacjami, które bez Niego brałyby nad nami górę. Gdy modlitwa nasza pozbawiona jest egoizmu, Bóg daje odpowiedź, ale jest to zawsze Jego odpowiedź, a Jego odpowiedź nie zawsze zgadza się z naszymi wyobrażeniami. Jezus mówi, że gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w Jego imię, tam On sam jest wśród nich. Tę wielką obietnicę Jezusa możemy odnieść do dwóch sfer. Po pierwsze, możemy ją odnieść do wspólnoty Kościoła. Jezus jest w takiej samej mierze obecny w małych zgromadzeniach, co na wielkich, masowych mityngach. Jest w takiej samej mierze obecny na spotkaniach modlitewnych albo na spotkaniu małej grupy domowej, grupy biblijnej, gdzie jest zaledwie kilka osób, co na wypełnionym po brzegi stadionie. Jezus Chrystus jest wszędzie tam, gdzie są zgromadzone wierzące serca, bez względu na ich liczbę. Po drugie, możemy obietnicę Jezusa odnieść do rodziny. Jedna z najwcześniejszych interpretacji tych słów Jezusa mówi, że dwaj albo trzej to ojciec, matka i dziecko, a więc rodzina. I że należy traktować słowa Jezusa, Jego obietnicę, jako obietnicę stałego, choć niewidzialnego przebywania Jezusa w domu rodzinnym. Są tacy ludzie, którzy tylko podczas wyjątkowych uroczystości, wyjątkowych okoliczności dają z siebie to najlepsze, na co ich stać. Ale Jezus jest inny. Każdą okazję, nawet zejście się dwóch lub trzech osób w Jego imieniu, traktuje jako wielką uroczystość. Jakże wspaniałe jest to, że Jezus jest obecny wśród nas, gdy Ty i ja spotykamy się w Jego imieniu i słuchamy Jego słowa. W końcowej części 18 rozdziału Ewangelii Mateusza znajdujemy Jezusową przypowieść o dłużniku, którą możemy też nazwać przypowieścią o przebaczaniu. Od wiersza 21 czytamy: Wtedy Piotr podszedł do Jezusa i spytał: Panie, ile razy mam przebaczać mojemu bratu, jeśli wobec mnie zawinił? Czy aż 7 razy? Jezus na to: Nie 7 razy masz przebaczać, ale 77. Dlatego też Królestwo Niebios przypomina postępowanie pewnego władcy, który chciał rozliczyć się ze swoimi podwładnymi. Gdy zaczął sprawdzać rachunki, przyprowadzono do niego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, władca kazał go sprzedać razem z żoną, dziećmi i z tym, co jeszcze posiadał, aby odebrać swą należność. Dłużnik padł przed nim na twarz i błagał: Panie, miej jeszcze trochę cierpliwości, a oddam ci cały dług. Władca zlitował się nad nim, puścił go na wolność i dług darował. Dłużnik odszedł i zaraz spotkał swego podwładnego, który był mu winien 100 denarów. Dopadł go, zaczął dusić i wołał: oddaj, coś mi winien. Podwładny upadł mu do nóg i błagał: miej jeszcze trochę cierpliwości, a oddam ci. On jednak nie chciał czekać i kazał zamknąć go w więzieniu, dopóki nie odda długu. Inni podwładni, widząc, co się stało, bardzo się przejęli. Poszli do władcy i wszystko mu odpowiedzieli. Pan wezwał swego dłużnika i powiedział: jesteś złym człowiekiem. Ja darowałem ci cały dług, bo mnie o to prosiłeś. Czy nie powinieneś był i ty zlitować się nad swoim dłużnikiem, jak ja zlitowałem się nad tobą? Pan bardzo się rozgniewał i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Tak samo postąpi z wami mój Ojciec w niebie, jeśli każdy z was dobrowolnie nie przebaczy swemu bliźniemu. Bardzo wiele zawdzięczamy temu, że Piotr miał szybki język. Nigdy nie zastanawiał się długo, kiedy chciał coś powiedzieć. Na jego pośpieszne, gwałtowne wypowiedzi Jezus odpowiadał nauką, która jest nieśmiertelna. W opisanej tu rozmowie Piotr myślał, że jest wspaniałomyślny, że jest pojętnym uczniem Jezusa. Najpierw postawił pytanie, ile razy powinien przebaczyć swemu bratu, a następnie pośpieszył z własną odpowiedzią, proponując 7-krotne przebaczenie. Piotr nie bez podstawy uważał tę propozycję za wspaniałomyślną. Według rabinicznej nauki bowiem człowiek winien przebaczać swemu bratu 3 razy. Rabbi Joseph ben Hanina powiedział: nie wolno prosić bliźniego o przebaczenie więcej niż 3 razy. Rabbi Joseph ben Jehuda powiedział: jeżeli człowiek popełni jakiś czyn godny kary 1 raz, przebaczą mu. Jeżeli popełni czyn godny kary 2 raz, przebaczą mu. Jeżeli popełni czyn godny kary 3 raz, przebaczą mu. Za 4 razem nie przebaczą. Biblijny dowód na słuszność takiego stanowiska odnaleziono w proroctwie Amosa. Pierwsze rozdziały księgi Amosa zawierają szereg zapowiedzi kar, jakie spadną na różne narody za 3 występki i za 4 występki. Z tego wydedukowano wniosek, że miłosierdzie Boże rozciąga się na 3 występki, natomiast za 4 Bóg zsyła karę. Ponieważ jest nie do pomyślenia, by człowiek mógł być bardziej miłosierny niż Bóg, ograniczono przebaczenie do 3 razy. Piotr myślał, że w swej propozycji posuwa się bardzo daleko naprzód. Wziął przecież rabiniczne 3 razy, pomnożył je przez 2, dla dobrej miary dodał jeszcze 1 raz i teraz z miną wielce zadowolonego z siebie człowieka mówi, że jeżeli przebaczy 7 razy, to na pewno wystarczy. Ale gdy Piotr oczekiwał gorącej pochwały, Jezus powiedział: chrześcijanin musi przebaczać 77 razy, co w rzeczywistości znaczy, że przebaczanie nie ma końca. Drogi przyjacielu, Boże przebaczenie nie ma żadnych granic. Podobnie i my powinniśmy przebaczać zawsze. Aby jeszcze wyraźniej określić zasadę nieograniczoności przebaczania, Jezus opowiedział uczniom przypowieść o słudze, któremu jego Pan przebaczył wielki dług. Sługa ten, wychodząc od Pana, oprzedł się bezlitośnie ze swoim dłużnikiem. Przypowieść ta podaje naukę, która jak nić biegnie przez cały Nowy Testament, mianowicie, że jeżeli człowiek chce, by mu przebaczono, to sam też musi przebaczać. Ten, kto nie przebaczy swoim bliźnim, nie może liczyć na Boże przebaczenie. Jednym z ważnych szczegółów w przypowieści Jezusa jest kontrast pomiędzy wymienionymi tam 2 długami. dług, który został przebaczony, był ogromny. Jeden talent stanowi równowartość 34 kg złota, a dług, o którym była mowa, wynosił 10 tysięcy talentów. Ten właśnie dług Pan darował słudze. Drugi dług, który współsługa winien był pierwszemu, był znikomy. Wynosił 100 denarów, a wartość jednego denara równa była przeciętnej zapłacie za dzień pracy. A więc różnica między długami była ogromna. Została ona przedstawiona w taki sposób w przypowieści po to, by wykazać, że największe nawet zło wyrządzone nam przez ludzi nie da się porównać ze złem, które my wyrządzamy Bogu. I też, że jeżeli Bóg darował nam dług, który zaciągnęliśmy wobec Niego, to i my musimy darować dług naszym bliźnim. Bóg przebaczył nam dług, którego nie mogliśmy w żaden sposób spłacić, bo grzech człowieka spowodował śmierć jednorodzonego Syna Bożego. My też musimy przebaczyć innym, jak Bóg przebaczył nam. W przeciwnym razie sami nie możemy liczyć na miłosierdzie. Powinniśmy wołać do Boga w pełni świadomie: przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom.